Dobry wieczór, moi drodzy, dobry wieczór, moi drodzy. Witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej Astrokawie, w naszej czwartkowej wersji Astrokawy, w naszym wydaniu. Jakbyś mi w uchu mógł mnie wyłączyć, co prawda nie mam opóźnienia, ale przynajmniej nie będę sobie trajkotał do ucha. Więc witamy w waszym czwartkowym spotkaniu, moi drodzy. Bardzo serdecznie witam wszystkich, a widzę, że trochę osób się zgromadziło przed radioodbiornikami. Więc, moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, kto jest. Napiszcie obecny, ja czy coś. Sprawdzamy listę obecności. A co? Niechaj będzie, moi drodzy. Bardzo dużo ciekawych newsów dzisiaj. No a naszym tytułowym newsem oczywiście będzie Kometa 3 i Atlas, która swego czasu narobiła dzięki profesorowi Awiemu Loebowi bardzo dużo szumu, jeżeli chodzi o przestrzeń medialną w naszym kraju i nie tylko, jakby nie patrzeć. 3 i Atlas, nie bez powodu taka nazwa. 3 i oznacza trzeci interplanetarny, czyli trzeci obiekt, który pochodzi spoza Układu Słonecznego. Trzeci oczywiście, który udało nam się zauważyć, więc ochrypu jakoś. Nagrywaliśmy, wiesz co, wcześniej odcinki, więc może już po prostu ochrypowałem na dzień dobry. Mogło tak być, nie mówię, że nie. Kogo witam, kogo goszczę, moi drodzy? Piszcie w komentarzach. Ich bin da. Tak, pamiętam, że na lekcjach niemieckiego tak właśnie się witało. Melduję się. Ich bin da. Czy przegapiłem? Nie przegapiłeś, Iver. Dobrze, że jesteś. No i cóż, witam was oczywiście, moi drodzy, w skromnych naszych progach. Ja oraz Dorian.
Witam serdecznie.
Witam, witam.
Wita serdecznie, wita. Potrójne witanie.
Nawet poczwórnie.
Nawet
poczwórnie.
O kurczę, ale się dzieje. Słuchajcie, jesteście szczęśliwcami, aż poczwórnie. Czekamy, aż jeszcze trochę ludzi najdzie, naciągnie, że tak powiem, z tego z herbacianego woreczka nam tutaj jeszcze, bo widzę, że przychodzą coraz to nowi ludzie. Dajcie łapkę w górę, to też to przyspieszy ten proces, bo po prostu YouTube wyśle powiadomienia. Tak to działa. Trochę cicho jestem, wiesz co, zmieniliśmy mikrofon, jeszcze może jest za cicho, nie wiem, może można go tam podgłośnić w razie czego, ale to dajcie znać wszyscy, nie, czy u was tak to brzmi, jeśli tak, to możemy zawsze trochę głośność podnieść. No dobra, głośniej, już któraś osoba mówi głośniej, to możesz mnie tam podkręcić, nie, ewentualnie. Dobra, moi drodzy, to co, zaczynamy z naszą prasóweczką chyba już, jest ponad 200 osób, to myślę, że można startować. Poler pyta, czy pokażemy zdjęcia na Astrokawę. To trzeba zobaczyć, bo tu wyczuwam jakieś emotikona wskazuje na to, że może być kosmiczny pyton jakiś tutaj zastosowany, więc najpierw kwarantannę musiałoby przejść takie zdjęcie, ale to Dorian sprawdzi, czy nic tam nie wyskakuje. Kto pamięta kosmicznego pytona, też niech napisze w komentarzach. A my zaczynamy. Nowe badanie wykazało, że międzygwiezdna kometa 3 i Atlas pęka od metanolu. Kto by nie pękał od metanolu, od tego zacznijmy. No myślę, że nie ma takich zawodników. W każdym razie obserwowanie 3 i Atlas jak pobieranie odcisku palca z innego Układu Słonecznego. Pięknie, poetycko. Astronomowie badający międzygwiezdnego gościa 3 i Atlas odkryli, że kometa ta jest niezwykle bogata w alkohol. Jest to chemiczna wskazówka, która może pomóc w wyjaśnieniu, w jaki sposób planety i ciała lodowe powstają wokół innych gwiazd. I oczywiście możemy się tutaj uśmiechnąć pod nosem albo nawet od ucha do ucha. Możemy sobie dowcipkować, ojej, alkohol. Tyle, że alkohol oczywiście w przestrzeni kosmicznej jest czymś raczej, powiedziałbym, powszechnym. To nie jest coś takiego, moi drodzy, niespotykanego, więc zwłaszcza alkohol metylowy bardzo często w przestrzeni kosmicznej jest zgromadzony po prostu w mgławicach, na przykład te cząsteczki takiego właśnie tej substancji są zgromadzone. No powstaje w dość prosty sposób, bez potrzeby udziału człowieka albo kosmitów zainteresowanych produkcją wysokooktanowych napojów, po prostu w chociażby takich właśnie obłokach molekularnych. Więc moi drodzy, co chciałem powiedzieć, tutaj sobie dodam wasze komentarze do kolejki, żeby nie przepadły później, więc wracamy na stronę. Astronomowie badający odkryli, że kometa jest niezwykle bogata w alkohol, chemiczna wskazówka. Wykorzystując silne anteny radiowe Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, w skrócie ALMA, w Chile naukowcy wykryli niezwykle silne sygnały metanolu, prostej cząsteczki alkoholu w rozszerzającej się chmurze gazu komety, z wzoru sumaryczny CH3OH. Atacama, moi drodzy, Large Millimeter Submillimeter Array, w skrócie ALMA, możecie kojarzyć chociażby z newsa i doniesienia o fosfinach na Wenus, bo też właśnie tego instrumentu używano między innymi do potwierdzania bądź obalania tego, tej hipotezy, czy fosfiny w dużej ilości występują w chmurach Wenus. Gdy III Atlas zbliżył się do Słońca, a światło słoneczne ogrzało jego lodową powierzchnię, kometa uwolniła gaz i pył, tworząc świecącą otoczkę, albo komę, jak zwał, tak zwał, chociaż koma to jest oczywiście poprawna astronomiczna definicja tej gazowej otoczki wokół swego jądra i dzięki temu ALMA mogła szczegółowo przeanalizować skład chemiczny komety. No i właśnie, za pomocą spektroskopii możemy sobie badać różne gazy, które znajdują się daleko od nas. No dlaczego? Dlatego, że no, kiedy światło się od nich odbija, potem jest reemitowane, ale już są trochę te fotony zmienione. I obserwując widmo elektromagnetyczne, jak sobie tę tęczę tego światła rozłożymy, no to widzimy różnego rodzaju prążki, które nam wskazują na obecność lub brak obecności jakiegoś tam, jak to się mówi, zjawiska, tak? Jakiegoś zjawiska. Co ja mówię? Sorry, odpłynąłem na moment. Jakiejś substancji chemicznej, tak? Skąd to wiemy? No bo na Ziemi sprawdzaliśmy, jakie są właśnie widma tych substancji chemicznych i dzięki temu jesteśmy w stanie teraz na odległość zauważyć, że taka substancja chemiczna jest w jakimś tam obłoku gazowym w przestrzeni kosmicznej. Dobrze. Pomiary pokazują, że metanol występuje w znacznie większych ilościach w porównaniu z cyjanowodorem, niż astronomowie zazwyczaj obserwują w kometach z naszego Układu Słonecznego. I to jest kolejny element różnicujący III Atlas od takich komet, które powstają w Układzie Słonecznym. No bo to są komety pozasłoneczne, więc powstały w innym Układzie Planetarnym, który może mieć trochę inny skład, bo na przykład powstawał w zupełnie innym rejonie obłoku molekularnego, z którego zagęściły się później te właśnie układy planetarne, więc mogło być więcej takich izotopów, a mniej innych i już będziemy mieli różnicę w stosunku do tego, co znajduje się w Układzie Słonecznym. Kometa III Atlas prawdopodobnie powstała w Układzie Planetarnym o zupełnie innych warunkach fizycznych, takich jak niższe temperatury lub inny skład chemiczny niż ten, który wytworzył nasze komety. A żeby wywołać takie inne warunki, to wystarczy chociażby, że gwiazda jest innego typu i już będziemy mieli na różnych odległościach różne chociażby temperatury, bo mniej na przykład promieniowania będzie docierało, albo jeżeli gwiazda jest gorętsza, no to więcej na przykład takiego promieniowania może docierać. Co innego będzie przy czerwonych karłach, co innego przy żółtych, takich jak nasze Słoneczko. Obserwacja komety III Atlas to jak pobieranie odcisku palca z innego Układu Słonecznego, powiedział w oświadczeniu Nathan Roth, główny autor badania i profesor Uniwersytetu Amerykańskiego, a szczegóły ujawniają, z czego jest zbudowana a kometa, aż kipi metanolem w sposób, którego zazwyczaj nie widzimy w kometach w naszym Układzie Słonecznym. Ktoś tutaj na początku napisał, że spodobał mi się ten komentarz. Poczekajcie, gdzie to było? Paweł napisał, że przyleciał w gości, to i flaszkę przyniósł, tak? Natomiast zobaczcie, kącik heretyka, powiedzmy, że teraz, jak to pięknie wspiera tę całą opowieść o statku obcych. Teraz możemy sobie wyobrazić, że faktycznie jest to sonda kosmitów, III Atlas przyleciał z innego układu, a na swoim pokładzie w ramach właśnie tego poniewitalnego trunku wiezie ze sobą metanol, bo wie doskonale, że od niego oślepniemy. A jak od niego oślepniemy, to nie będziemy widzieli inwazji, którą przeprowadzają kosmici lecący na III Atlas. Dziękuję. Teoria spiskowa tego odcinka została powiedziana. Także proszę o brawa, Dorian. Zasłużone. Dokładnie tak. Wspaniała to była teoria spiskowa, moi drodzy, wspaniała. Co my tutaj mamy w komentarzach jeszcze?
Nie zapomnę jej nigdy.
Nie zapomnisz jej nigdy, dokładnie. Co my mamy? Trzy Atlas kosmiczne Podlasie, jak przykro. Jak to jest? To jest właśnie to, że jednak te memy muszą gdzieś tam w przestrzeni pokutować, jakby nie patrzeć, nie? Wspaniałe miejsce swoją drogą. My byliśmy ostatnio w urlopie właśnie na Podlasiu jakiś czas temu z Darią i sobie bardzo chwalimy. Bardzo mili ludzie, bardzo piękne okoliczności przyrody i nie tylko. I nawet byliśmy, bo z naszymi znajomymi byliśmy tam. Oni tam Włości posiadają. Chyba na Litwę pojechaliśmy na chwilę. I na Litwie jest muzeum, wyobraźcie sobie, pomników socrealistycznych z czasów PRL-u i z czasów ZSRR. I jakieś pomniki Leninów, Stalinów, wiecie, po prostu ktoś sobie takie muzeum zmontował, więc robi to niechlubne wrażenie, jak się do tego muzeum pójdzie. Dlatego się nie kontaktują z nami wiecznie na bani. I to jakiej, nie? No cóż, moi drodzy. Jesteście, widzę, w komentarzach bezlitośni tak naprawdę dla tego newsa. No ale no wiadomo, no jakby słuchajcie, no co tu dużo mówić. W naszej szerokości geograficznej jednak tego typu newsy zawsze wywołują jakiś taki rubaszny uśmiech na twarzach wszystkich i jakby musimy się z tym pogodzić i po prostu jest to element folkloru, jak chociażby jodłowanie w południowych Niemczech. No i tyle. Metanol, który jest wykorzystywany do celów przemysłowych na Ziemi, albo właśnie nam, słuchajcie, możemy odwrotnie zrobić, przybyli z podarkiem, żeby wzmocnić nasz przemysł. To też tak może być, prawda? Będziemy mieli więcej tego substratu do wykonywania jakichś tam różnych chemicznych procesów. W przeciwieństwie do pitnego, etanolu nie jest rzadkością w kosmosie. Powstaje na powierzchni lodowych ziaren pyłu w obłokach międzygwiazdowych i jest powszechnie wbudowany w komety podczas formowania się planet. Jednak ilość wykryta w 3 Iatas wydaje się nietypowo wysoka w porównaniu ze wskaźnikami obserwowanymi w kometach Układu Słonecznego. I znowu ten odcisk palca już trzeci raz. Odkryty w lipcu 25 roku przez system Last Alert System jest zaledwie trzecim znanym obiektem, którego obecność w przestrzeni potwierdzono w Układzie Słonecznym. Pierwszym był Oumuamua. W 2017, następnie w 2019 Dwaj Borisow, który charakteryzował się bardziej tradycyjnym wyglądem przypominającym kometę. Wspaniała rzecz, zresztą mamy na kanale taki mój mini wykład właśnie na temat, chyba mamy, Dorian, czy ja to w końcu nagrałem, to co przedstawiałem na Festiwalu Nauki w Katowicach, czy nie?
Nie pamiętam.
Bo jak nie, to trzeba nagrać, bo to jest bardzo fajny materiał i w sumie można o tym zrobić. No ale mniejsza. No to mniejsza. No dobra, bo tutaj już są ogólne rzeczy o 3 Atlasie, więc jakby tyle wiemy, że po prostu bardzo dużo metanolu na powierzchni tego właśnie jądra się pojawia, ale przede wszystkim widać to w komie. I przede wszystkim widać też w ziarnach lodu, które znajdują się w tej komie, bo tam wtórnie ten proces jest poprzez prawdopodobnie promieniowanie słoneczne powtarzany i tam również tworzą się te cząsteczki etanolu. Też musimy być świadomi, że to nie jest, wiecie, na zasadzie teraz tysiące hektolitrów metylu, który można by było w jakiś tam sposób pozyskać. To też są dość słabe sygnały rozproszone właśnie w tym rzadkim, jakby nie patrzeć, obłoku zwanym komą. Projekt Hail Krwawa Mary, dokładnie. Rama 1, Rama 2, Rama 3, wszystko się zgadza, ale nikt się nie spodziewał, że niekompatybilny będzie ten Rama z nami i przyjedzie właśnie, czy też przyleci w nasze rejony z metylowym alkoholem, moi drodzy. No dobrze, w ogóle fajna sprawa, patrzcie, mamy ten autofokus w mikrofonie, można się oddalać, przybliżać i teoretycznie powinno tak samo być słychać, nie wiem, bo nie słyszę się, ale chyba brzmi tak samo, nie, w tym momencie, czy nie, brzmi?
Jak na moje brzmi.
Jak na twoje brzmi, patrzcie, mogę trochę z boku mówić, trochę tego boku, wygląda tak, jakby to w ogóle nie ten mikrofon działał, nie? Takie rzeczy są, to jest w ogóle przyszłość, nie? Przyszłość nadeszła. I można ją obserwować w astrofazie, więc tak. Lecimy sobie, moi drodzy, z breakiem chyba dalej, chyba że macie jeszcze jakieś pytania odnośnie 3 i Atlas. Poczekajcie, może kontynuujmy, bo wiem, że były tutaj jeszcze informacje na temat 3 i Atlas. Poczekaj chwileczkę, zaraz sobie ją znajdę. Gdzieś mi tam coś mignęło na temat 3 i Atlas, tylko muszę wejść w dział Space, moi drodzy. Dajcie mi momencik, dajcie mi sekundę. Tutaj mamy 3 i Atlas opuszcza Układ Słoneczny w dramatycznej ferii barw, tylko że nie opuszcza jeszcze, bo to, że my coraz mniej będziemy mogli obserwować oczywiście 3 i Atlas, nie oznacza, że on wylatuje z Układu Słonecznego, z tym jeszcze mu bardzo długo zejdzie, bo jednak to jest no, duża prędkość, ale zobaczcie, jak długo Voyager opuszczał nasze rejony Układu Słonecznego, tak? Czy ja jestem w kosmosie teraz? No tak, jestem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i sobie lecimy tutaj z Dorianem. Dorian, pokaż się, zobacz, tam jest całe centrum obsługi, jak widzisz, stacji kosmicznej. Wszystkie te przyciski służą do obsługi stacji kosmicznej. Tam jest green screen na stacji kosmicznej na przykład, wiesz, ten basen olbrzymi, gdzie astronauci udają, że są w kosmosie, też jest obsługiwany, więc tak. Tylko czekać, aż Atlas pojawi się na półkach. Wiesz, jeśli pójdziesz do składu budowlanego, to Atlas znajdziesz na półkach już dziś, chciałem zauważyć. Tak, dokładnie, dziękuję bardzo. Kiedy ona doleci do Jowisza? No właśnie, przejdźmy do tego. Pył, albo kurz, woda, substancje organiczne, dwutlenek węgla, z połączenia waszych mocy powstał on, kapitan Atlas, na metanolu. Po miesiącach bezprecedensowych obserwacji astronomowie żegnają ukochaną kometę 3i Atlas. Wyobrażam sobie, jak astronomowie żegnają ją po prostu w ten sposób, machając. Tak. No więc właśnie. Efekty są za cicho, twoim skromnym zdaniem, Bosmanie? Być może. Musimy to poustawiać, wiesz, bo tak kurczę, na bieżąco to robimy tak, jak wy słyszycie, nie? Słoneczny, dając badaczom rzadką okazję do zbadania przybysza z głębokiego kosmosu. Wśród innych odkryć naukowcy potwierdzili, że ta międzygwiezdna kometa jest najszybszą, jaką kiedykolwiek zarejestrowano, a do tego pokryta lodowymi wulkanami i z pewnością nie jest pozaziemską turystką. Co? Czyli co, że jest z Ziemi? Nie rozumiem tego. I z pewnością nie jest pozaziemską turystką. Ktoś mi to wytłumaczy? Nie wiem. Jednak nawet, gdy kometa oddala się z Ziemi, to z prędkością około 209 tysięcy km na godzinę, astronomowie wciąż zdobywają nowe informacje z 3i Atlas. W niedawno opublikowanej nocie badawczej NASA opisuje niedawny zaskakujący zwrot akcji z powierzchni komety. Zarejestrowano tam ogromny wzrost jasności. Obserwacja miała miejsce około 2 miesiące po tym, jak kometa osiągnęła najmniejszą odległość od Słońca, a to pozwoliło naukowcom na lepsze skatalogowanie różnych cząsteczek organicznych komety, w tym cyjanku, metanu i metanolu. Ja wam wrzucę w ogóle ten artykuł, bo on tutaj daje podsumowanie tak naprawdę bardzo ładne. Też miałeś właśnie pisać o efektach, że za cicho. Dziękuję bardzo, Benito, wspierający od 47 miesięcy. Dziękujemy bardzo serdecznie. No to trzeba podnieść pewnie tam na suwaczkach delikatnie w tym, w Vimixie, w te efekty i będą głośniej. Dobra. Więc tutaj dałem wam linka. W tym linku możecie sobie... Dałem wam czy nie dałem? W końcu nie wkleił się chyba. Nie, wkleił się, jest. Więc w tym linku możecie sobie wejść i przeczytać, bo tam jest więcej tych informacji oczywiście na ten temat. Także moi drodzy... Warto. Kometa spędziła wieki przemierzając przestrzeń międzygwiazdową, bombardowana wysokoenergetycznym promieniowaniem kosmicznym. Prawdopodobnie utworzyła skorupę, która została przekształcona przez to promieniowanie, powiedział Phil Cornut, naukowiec zajmujący się instrumentami w misji Caltech. Tak, ten taki w ogóle czerwonawy kolor, który można zauważyć na właśnie tego typu obiektach, czy obiektach, które znajdują się w głębokim Układzie Słonecznym, znaczy głębokim, zewnętrznym bardziej z naszej perspektywy, głębokim raczej miałem na myśli to, że po prostu daleko musielibyśmy z Ziemi lecieć, żeby tam dolecieć, to faktycznie pojawiają się takie czerwone skorupki na wierzchu tych różnych planetoid czy komet, które związane są z oddziaływaniem wiatru słonecznego, tego promieniowania tych protonów, które z naszej gwiazdy wylatują na powierzchnię takiej właśnie komety czy planetoidy, no i tam się te substancje oparte o węgiel wytwarzają i taki właśnie brunat kolor posiadają. Tutaj też jest ważne w kontekście 3i Atlas wykształcenie tej skorupy, dzięki czemu nie wytracała masy ta kometa, bo normalnie gdyby leciała sobie i była takim nieodsłoniętym lodem, no to powinna nawet nie do końca dolecieć do naszego Układu Słonecznego, jeżeli dobrze szacujemy jej wiek oczywiście, ponieważ już by wyparowała mimo wszystko, nawet poprzez przebywanie właśnie w tym ośrodku międzygwiazdowym. Natomiast, moi drodzy, dzięki temu, że ta skorupa była i ona dużo mniej penetrowalna jest przez promieniowanie, no to mogła sobie podróżować bezpiecznie właśnie i dolecieć do Układu Słonecznego. No taka jest hipoteza. Oczywiście nie wiemy na 100%, czy dzięki temu i taki mechanizm tutaj zadziałał, ale ten wydaje się najbardziej sensowny, no bo wiemy, że takie skorupy się wytwarzają i są obecne. Mieliśmy zdjęcia, tak, no... po prostu fotony zarejestrowane odbite od tej komety, które też wskazywały właśnie na taki kolor, na takie substancje i na posiadanie takiego właśnie pancerzyka. I to by tłumaczyło też bardzo dobrze właśnie te anomalie związane z pojaśnianiem komety, z tym, że nie zachowywała się tak jak nasza tradycyjna tutaj kometa znajdująca się w Układzie Słonecznym i powstała w Układzie Słonecznym, kiedy zbliżała się do Słońca. A potem, kiedy właśnie ten pancerzyk został rozpuszczony, bo jednak w pewnym momencie to promieniowanie i to ciepło słoneczne i ta energia, która docierała z naszej gwiazdy, przeważyła, no to zaczęły się już te normalne, klasyczne efekty, które występują, kiedy kometa zbliża się do Słońca. Odpowiednimi spektroskopami, słuchaj, no masz różnego rodzaju obserwatoria kosmiczne na przykład, albo olbrzymie teleskopy naziemne, które zbierają to nikłe światło, które dociera do nas z tej komety. No i jeżeli już dotarło do ciebie to światło, no to dotarły fotony, które są naznaczone, tak? Są już spaczone tym, jaki skład chemiczny miał materiał, który wyemitował taki foton. No bo jeżeli mamy jakąś substancję chemiczną, tak, i ona dostaje fotony, pada światło na nie, wzbudzają się elektrony na orbitalach właśnie tej substancji, to potem fotony, kiedy te elektrony opadną znowu i zostaną reemitowane te fotony, no to mają swój specyficzny rozkład, tak? I ten rozkład jesteśmy w stanie zaobserwować, więc jeśli zauważyłeś światło, to jesteś w stanie to światło przeanalizować. Tyle. Natomiast tak, no jest to bardzo czuły, jakby nie patrzeć, element tutaj, nie? Dzień dobry, witamy Mateusza z Astrolive. Bardzo serdecznie Cię, Mateuszu, pozdrawiam. A Ty dzisiaj nie obserwujesz? Tak zazwyczaj to, jak widziałem, to chyba trafiamy tak ostatnio, że jak jest astrokawa, to też coś obserwujesz ciekawego. Niebo jest bezlitosne i co chwila są jakieś ciekawe rzeczy na nieboskłonie do pokazania. Także bardzo serdecznie Cię witamy w naszych skromnych progach. Nie rozumiem, czy uważam, że każdą informację da się odtworzyć po zbadaniu jej składu atomowego, nawet tryliony atomów, na przykład odtworzyć mózg człowieka za pomocą swobodnych atomów w idealnej proporcji? Chyba nie do końca, Noise Kozak, rozumiem koncepcję. Musiałbyś mi to chyba rozłożyć jakoś bardziej na części i czynniki pierwsze. Dobra. Zobaczmy sobie, bo tutaj pytania są też o to, w którą stronę 3 i Atlas Orbit sobie leci. Zaraz sobie zobaczymy, moi drodzy, tracker. Ale to obcy, moi drodzy. Witamy, Marcin, w Oficerach Komunikacji. Rozgość się w swojej kajucie i miłego Ci życzę lotu. Zobaczcie, no jakby zbliża się w tym momencie do Jowisza nam tutaj, 3 i Atlas. Widzimy też ten ogon w drugą stronę skierowany, no bo jakby tutaj jest źródło naszego promieniowania i wiatru słonecznego i w tą stronę wieje, więc jak leciała sobie po tej stronie gwiazdy, no to oczywiście w drugą stronę ten ogon był skierowany. Natomiast na ten moment, czekaj, dobrze widzę, 12 marca 2026, czyli się zgadza, na ten moment znajduje się tutaj w tym miejscu Układu Słonecznego, także, moi drodzy, nie oszukujmy się, zanim Uran, zanim Neptun, zanim minie pas Kuipera, zanim wyleci, znaczy może nie minie pas Kuipera, ale zanim wyleci ze strefy oddziaływania naszego słoneczka, promieniowania słonecznego poza heliosferę naszą, czyli właśnie tę bańkę, gdzie promieniowanie Słońca przeważa nad tym zewnętrznym, no to jeszcze upłyną lata. Przy piątku dobry temat, tylko że to jest czwartek, a nie piątek, mój drogi. To jest czwartek, a nie piątek i taka jest różnica. Dobra, coś chcesz Dorian powiedzieć? Nie, myślałem, że... Foty są w porządku. No to break i pokażemy foty, aż jestem ciekawy, co to za foty. A tam... A tam najnowsze ciuchy i tak dalej. Co to za foty?
Foty są od Adama Pollera.
Okej.
Okay. Mam tutaj wiadomość od niego, mogę przeczytać.
Także... No nie wiem, jeśli warto przeczytać, to przeczytaj, chyba że jest taka prywatna. No, to wiesz.
Czy prywatna?
To czytaj.
Hej Piotrze, oglądałem zapis ostatniej kawy i patrzyłeś akurat na pogodę kosmiczną nad Nową Zelandią, a tak się składa, że dopiero co stamtąd wróciłem. Łap proszę zdjęcia, jakie udało mi się zrobić. Droga mleczna profesjonalnym aparatem, ale zorza komórką. Syk. Mam nadzieję, że będę w stanie dołączyć do kolejnej kawki na live. Pozdrawiam całą ekipę Astro, wieloletni widz. W sensie, że długo was oglądam, a nie, że jestem stary.
Słusznie, dobrze, że zauważył. Znaczy, że to naprostował. W każdym razie zobaczmy te zdjęcia, jestem ciekawy. No i widzisz, udało ci się trafić, jesteś na kawie, więc wszystko super. I co mamy, te zdjęcia?
I tu mamy foty.
Pokaż. No, no pięknie, proszę bardzo, jakie filary przepiękne. I to są te telefonem zrobione. To jest niesamowite, co dzisiaj telefony potrafią. Ja się zastanawiam, właśnie mamy tutaj Mateusza. On zdjęcia robi, chyba że już poszedł, nocnego nieba. Na ile, bo to mnie zawsze zastanawia, te telefony podkręcają za pomocą jakichś algorytmów, jakiegoś AI i tak dalej, widząc mniej więcej, co fotografują, doklejając tam coś, czego niekoniecznie powinniśmy się spodziewać. Tak jak była ta swego czasu historia z Księżycem, że zdaje się jakieś tam, już nie pamiętam, jakie to firmy były telefony, ale że jak robiłeś zdjęcia Księżyca, to tam były po prostu doklejane w odpowiedniej fazie i tak dalej właśnie przez algorytm zdjęcia powierzchni, nie? Proszę bardzo, widać tutaj pięknie obłoki pyłowo-gazowe, coś pięknego. To jest w ogóle... straszne, że teraz jak się w mieście gdzieś tam siedzi, no w Płocku ja pamiętam, że na osiedlu jak się siedziało, a nie na przygłównej ulicy, to mimo, że te sodowe lampy były takie, wiecie, dawały te takie żółte, upiorne światło na ulicach, co też miało swój klimat, to jednak Drogę Mleczną można było zobaczyć. No oczywiście nie takie obłoki tutaj, bo musiałbym mieć oczy jak lemur, ale widać było normalnie to takie pojaśnienie, widać było po prostu mnóstwo gwiazd, które w tym dysku naszym galaktycznym się znajdują. I jak tylko była bezchmurna noc, taka wiecie, a jeszcze jak seeing był dobry i ta atmosfera nie falowała za bardzo, to naprawdę można było zobaczyć przepiękną Drogę Mleczną. Dzisiaj jest to już niemożliwe. Nawet jak padnie czasami światło na osiedlu, to trochę więcej gwiazdek tylko widać, ale Drogi Mlecznej raczej nie uświadczę. I teraz mamy odpowiedź od Mateusza. Nie robią niewiele. Odszumianie robią, a resztę roboty robi dłuższy czas naświetlania. Teraz telefony mogą wiele sekund naświetlać. No to fajnie. To fajnie wiedzieć, że to nie jest po prostu namalowane przez jakiś tam algorytm tylko i tyle. Czy to będzie widoczne nieuzbrojonym okiem? Ale co w sensie? Czy będzie widoczne zorza, czy Droga Mleczna? To też jest pytanie w sumie do Mateusza. On był w jednym z najciemniejszych miejsc na Ziemi. W Namibii, na tej astrofarmie. I no wiadomo, że aparatem zrobisz dużo więcej, bo zbierze on więcej fotonów, jest w stanie dłużej no, naświetlać, tak? Łapać więcej tych fotonów niż twoje oko jest w stanie przetworzyć i twój mózg jest w stanie przetworzyć. Natomiast czy widać aż tak pięknie jak na tych zdjęciach te kłębowiska, to też jest pytanie do Mateusza, nie? Afera z Księżycem to był wyjątek. Afera księżycowa. Tak, na zorze w Polsce stycznia tego roku na surowym nagraniu jest wyraźny zielony kolor. To prawda, jak robiliśmy też zdjęcia i to pod Płockiem, gdzie kurczę Orlen jeszcze świecił z drugiej strony i było naprawdę jasno, to mimo wszystko było widać tylko takie niepokojące zaróżowienie nieba. To znaczy... Nawet nie widziałem do końca tej zorzy takiej różowej, tylko widać było, że z niebem jest coś nie tak, że ten kolor jest po prostu inny niż zazwyczaj jest i to zdradzało, że coś się dzieje w tym miejscu. Natomiast dopiero kiedy odpaliłem aparat, kiedy właśnie jakiś tam dłuższy czas naświetlania był, to mogłem zauważyć te zielone fragmenty, jakieś tam właśnie takie filary, które tam się tworzyły. Bez tego naświetlania no to nie było możliwe oczywiście gołym okiem na tamten moment w tym miejscu, gdzie oglądałem. W Namibii Droga Mleczna wręcz świeci, jest bardzo jasna, niemal trójwymiarowa, ale jednak dalej czarno-biała. No więc właśnie, tak podejrzewam, że jednak nasze oko nie jest w stanie aż tyle tych fotonów zebrać. Ty, Mateusz, to jest w ogóle opcja, nie? Jakby spróbować zasymulować jak lemur, gdyby jego mózg przetwarzał obraz tak jak człowieka mózg i gdyby, bo nie wiem w sumie jakie ma lemur czopki i pręciki, ale gdyby miał, wiesz, zbudowane oko tak jak ludzkie oko, to czy jedynie większy sensor w postaci większej siatkówki i większego oka już by pozwolił na dostrzeżenie jakiejś większej liczby szczegółów? To jest dopiero pytanie, nie? Może nawet były już tego typu próby odpowiedzi na takie pytanie. W latach 80. ciekawość, w centrum Warszawy nieistniejące już liceum PAX miało małe obserwatorium z teleskopem na budynku swojego akademika, ale dekadę później ilość światła zabiła inicjatywę. Właśnie, musiałbym się dowiedzieć, jak to wygląda w Małachowiance w Płocku. Dla Małachowianki parę lat temu udało nam się tutaj z Delta Optical i z jednym z absolwentów Małachowianki, który zasponsorował całość tego, taki bardzo fajny APO zainstalować na ich wieży obserwacyjnej. Małachowianka, to musicie wiedzieć, to jest szkoła, która po dziś dzień działa, to jest liceum, ale to jest najstarsze liceum w Europie. Tam był zakon najpierw, w tym zakonie została kilkaset lat temu, nie wiem, nie pamiętam w tym momencie, ile lat już ma Małachowianka, ale tam właśnie w tym zakonie były prowadzone nauczania, potem to się przerodziło już w taką normalną placówkę dydaktyczną i po dziś dzień ta szkoła istnieje. No i mają też właśnie swoją wieżę obserwacyjną, astronomiczną, tam swego czasu teleskop był, potem ten teleskop w czasach PRL-u podupadł, jakoś tam nie korzystano z tego, w latach 90-tych, 2000-tych tak samo i parę lat temu udało się właśnie taką inicjatywę zrobić, że udało się przywrócić po prostu ten teleskop, więc to też ciekawe właśnie, na ile te światła miasta obecnie umożliwiają, a na ile uniemożliwiają obserwacje. Jak byłem mały, to chodziłem z babcią na spacer oglądać gwiazdy. Dziś babci już nie ma, a gwiazd nie widać. No to smutna konkluzja, ale tak to właśnie wygląda. Czy będzie wielka impreza na 15-lecie kanału w latach w 2030? Jak będzie świat, to będzie. Okej, okay, moi drodzy. Dobra zagwozdka, nie? Z tym lemurem. Trzeba będzie to sprawdzić. Ostatni raz widowiskową Drogę Mleczną widziałem ze 25 lat temu w okolicach Kielc, aż zrobiliśmy sobie znajomymi przystanek na środku niczego. Takie przystanki po środku niczego są najlepsze, moi drodzy. Słuchajcie, widzicie, dlatego warto wysyłać do nas rzeczy. Dostaliśmy zdjęcia, to wszystkie zdjęcia są swoją drogą?
Tak, to wszystko.
Dobra, dostaliśmy zdjęcia Zorzy, dostaliśmy zdjęcie, moi drodzy, Drogi Mlecznej i nagle się wywiązała przepiękna dyskusja, wy macie wspomnienia, opowiadacie o tym, na tym to polega, po to to jest ten program na żywo, żebyśmy go tworzyli tutaj sobie razem, więc wysyłajcie, tutaj macie maila na kawa@astrofaza.pl. Właśnie jakieś takie swoje zdobycze, jakieś swoje przemyślenia i tak dalej, my bardzo chętnie gdzieś tam się do tego odniesiemy w programie, nie? Długo nie mogłeś trafić na live'a, się udało, zawsze pozostała retrospekcja Astrokawy, a teraz jesteś w spekcji. Także break i lecimy sobie z kolejnym newsem, moi drodzy. To jest najważniejszy news, jakiego w ogóle zobaczycie dzisiejszego wieczora, więc musiałem go po prostu tutaj poruszyć i o nim opowiedzieć. Astronauci misji Artemis 2 zjedzą mnóstwo tortilli podczas podróży na Księżyc. Jakby nic ważniejszego nie mogło się pojawić. NASA udostępnia menu na tę historyczną 10-dniową misję. Ej, Daria jest w sumie. Moglibyśmy ją poprosić, żeby oceniła dietę astronautów na 10-dniową misję. Nie wiem, czy będzie miała ochotę, czy ma czas, ale możesz ją zapytać. Jedzenie w kosmosie jest znane ze swojej kapryśności. Menu astronautów jest starannie konstruowane, aby zmaksymalizować wartości odżywcze i kaloryczność, jednocześnie minimalizując wymagania dotyczące przechowywania, przygotowywania i ryzyko skażenia. A do tego dochodzą okruszki. Ale wbrew pozorom, słuchajcie, to może być śmieszne. Jakby no, u nas okruchy to, wiecie, nic strasznego, ale w przestrzeni kosmicznej, w zamkniętym pomieszczeniu, w zamkniętym środowisku, jakim jest jakaś kapsuła kosmiczna, jakiś pojazd kosmiczny, no to mogą one prowadzić do zapychania filtrów, mogą być generalnie bardzo uciążliwe i bardzo niebezpieczne. Więc no, to jest jakiś taki element, z którym trzeba sobie tutaj radzić. Teraz do mnie dotarło, że Atlas może jeszcze zawrócić albo jeszcze co innego. No, nie wiem, czy może, nie? W tej cenie, co są loty, SLS to powinno być z kawałkami złota jadalnego, jak w Dubaju. Może i tak. Posiłki astronautów mogą nadal nie być powszechnym wyborem w normalny dzień w standardowej grawitacji, ale z pewnością przeszły drugą drogę od ponuro wyglądających paczek liofilizowanego kurczaka z ryżem, które towarzyszyły Apollo 11 w 69 roku. NASA niedawno przedstawiła podsumowanie całego menu na pokładzie swojej nadchodzącej 10-dniowej misji. O, jest Daria, zapraszam. Tylko nie mam dla ciebie krzesła. Mogę ja zrobić krzesełko, a ty sobie usiądziesz. to sobie przynieś krzesełko. Bo jest tutaj faktycznie całe, że tak powiem, menu. Zaraz zobaczymy, co astronauci będą jedli wczoraj. Słuchajcie, pamiętacie te newsy? Piłkarze już zjedli śniadanie? To jesteśmy właśnie w tym miejscu. Dokładnie właśnie w tym miejscu jesteśmy. Czy Artemis 2 ma w ogóle plan na lądowanie, czy odbije się od Księżyca? Okruszki zabiją sprzęt pokładowy. No nie, nie będzie lądował absolutnie w żaden sposób, tylko będzie sobie tutaj leciał dookoła Księżyca. To jest taki profil misji. Nawet Artemis 3, właściwie inaczej, Artemis 2... Nie, dobrze mówię. Zapraszam. Artemis 2 poleci dookoła Księżyca, Artemis 3 będzie na orbicie testował połączenia. Dzień dobry, bardzo serdecznie.
Dzień dobry, jaki jest problem? Że potrzeba tutaj wsparcia
eksperta,
dietetycznego.
Wsparcie dietetyczne.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Daria, Forma na życie.
Ja.
Zapraszam na kanał.
Kubeczek.
Dokładnie tak. W typowy dzień misji. Chciałem Ci pokazać, co będą jedli i pili astronauci podczas 10-dniowej misji dookoła Księżyca. I teraz popatrz. 189 unikalnych jakichś tam, no nie przedmiotów, ale elementów menu. To dużo chyba, nie? Na 10 dni. 189 unikalnych jakichś różnych rzeczy.
No, na pewno. Do urozmaicenia sporego tutaj jest, ale widzę, że masz tutaj w tym też różne napoje.
No są napoje. Będzie kawa, zielona herbata. Popatrz. Smoothie, mango, brzoskwinka.
Pięknie, pięknie. Wszystko, no, żeby, wiesz, dostarczyć witaminy, bo widzę, tutaj jest urozmaicenie, ale to też pewnie pozwala im trochę przetrwać to, że mają ten, wiesz, komfort taki smakowy, nie? Że nie mają tego wszystkiego takiego jałowego.
No na pewno.
To jednak jest zawsze miłe.
Pasta z tuńczyka, z tubki albo coś w tym stylu, nie?
To akurat niesmaczne.
Ale wiesz co, no bo też trzeba pamiętać, że to jest profil misji, tak psychologicznie, nie? Nawet do tego podchodząc, że mamy z jednej strony astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którzy jak sobie wyjrzą, to Ziemia jest blisko i mają takie poczucie, zawsze można wrócić. A ci lecą najdalej, jak jeszcze nigdy wcześniej tak daleko ludzie nie lecieli za Księżyc. A, przepraszam cię bardzo, no faktycznie, bo to będzie ten oddalać, bo on tu mierzy odległość. Strzela w nas laserami w ogóle ten mikrofon, nie? W każdym razie, więc oni będą lecieli za Księżyc dalej niż nawet podczas misji Apollo się to zdarzało. Także ten obciążenie psychologiczne myślę, że też będzie większe. Stąd też może taka różnorodność tych wszystkich tutaj elementów, nie?
No tak, mają takie dużo klasycznych, widzę. Tortilla, kiełbaski, no.
Tortilla jest bardzo ważna, to o tym właśnie wspomnieliśmy przed chwilą, że nie biorą chleba, ale no coś takiego z węglami muszą jeść, więc to jest tortilla, dlatego że ona się nie kruszy i nie mamy tych okruchów, które mogą filtry nam zapychać, nie? Jakiś tam flatbread, ale znowu flatbread, on też jest taki miękawy, więc myślę, że będą mogli sobie to gdzieś tam zjeść bez okruszenia. Jakieś kisze warzywne, kiełbaski śniadaniowe, kuskus z orzechami, mango, sałatka, granola. Ale granola to się kruszy moim zdaniem, nie? To chyba, że już jakaś taka namoczona.
Ale też pamiętaj, że mega ważne jest dla nas, że możemy chrupać, nie? To jest bardzo ważne, to tego często brakuje ludziom na różnych dietach, takich jałowych, nie wiem, jak ktoś przychodzi na jakąś dietę owocowo-warzywną, czy z jakiegoś powodu zdrowotnego czasem niektórzy muszą być na takich dietach miękkich. Aha. I to zawsze tutaj brakuje mega jednak tego gryzienia. No lubimy gryźć, to jest też dla nas komfortowe, jak możemy sobie w domu gdzieś tam wieczorem do filmu chrupać, nie wiem, paluszki, chipsy, no, kto z nas tego nie lubi, nie? To jest bardzo ważny element diety, dlatego myślę, że tutaj to również jest ważne, żeby to wszystko nie było takie super miękkie. No to jest ważne, żeby coś pochrupać.
Na pewno. Ale zobacz na to, to jest to coś, co ciebie zainteresuje, bo Daria jest wielką fanką ostrego jedzenia. Tylko. I patrz, Artemis 2, masz spice level, nie? I masz 5 różnych ostrych sosów, które będą z nimi sobie tam leciały, nie?
Bardzo doceniam. Brass też by docenił.
Tak, dokładnie. Ja myślę, że jakbyśmy my zrobili taką naszą misję, to pan Brass i Daria by właśnie te najostrzejsze sosy gdzieś tam dokładnie dorzucali do wszystkiego. Na zasadzie granola z jogurtem, lecimy z tym. To jest właśnie ten motyw.
No to jest kolejny element do tego chrupania. No, to też jakieś wyraziste smaki, zwłaszcza, że tak tu wrzucę ze swojej bańki dla ludzi takich neuro, tak zwanych atypowych ADHD chociażby, no to często potrzebujemy tych ostrzejszych bodźców w życiu i w tym ostrzejszych smaków.
Ale to wiesz, co jest jeszcze ciekawe, że jak jesteś w przestrzeni kosmicznej, to też ma znaczenie, bo te kubki smakowe trochę inaczej pracują. Chyba przez to, że jesteś generalnie opuchnięta od płynów, które się gromadzą, nie cyrkulują jak tutaj, gdzie grawitacja normalnie działa. I astronauci mówią, że czują gorzej smak. tak jak przy katarze, wiesz, masz tu zapchane wszystko i tak dalej, więc twierdzą, że na przykład gorzej czują smaki. Czasami na przykład, wiesz, oni wezmą jakiś ostry sos, który by tutaj wykręcał papy na powierzchni ziemi, a dla nich to jest wtedy... Okej, czuję smak w końcu potrawy, więc to też może być to.
No ma sens.
43 kubki kawy.
Na osobę?
No myślę, że na osobę. Nie wyobrażam sobie, żeby nie na osobę na 10 dni.
Chociaż też pytanie, czy mają potrzebę taką dużą kofeiny, no bo to też się, wiesz, nam się zmienia ta ochota na kofeinę. Jak jesteśmy przeziębieni na przykład, to nam się nie chce pić kawy. Jak kobiety są w ciąży, też zazwyczaj mają mniejszą ochotę na kawę, więc pytanie, jak to jest w przestrzeni kosmicznej? Może tak naprawdę nie masz takiej ochoty na kawę? Jak to wygląda kwestia kortyzolu, kwestia pobudzenia, czy senności?
Ej, powiem ci, że jak rozmawiałem z astronautami, jak to brzmi w ogóle, nie? Jak rozmawiałem z astronautami, to powiedzieli, że cieszyli się, że byli w przestrzeni kosmicznej już po tym, jak Lawatca, to chyba Lawatca była, wysłała tam kosmiczny ekspres. Bo kiedyś nie było tak kawy po prostu z ekspresu w przestrzeni kosmicznej, a zdaje się, że chyba właśnie Lawatca zrobiła albo Nescafe, któryś z tych, wiesz, któraś z tych firm we współpracy oczywiście z jakimiś inżynierami przygotowała taki kosmiczny ekspres, który zadziała normalnie w przestrzeni kosmicznej. I astronauci bardzo docenili to, i zwłaszcza Samantha Cristoforetti, która jest Włoszką i ona bez kawy, to wiecie. No jednak jest to problematyczne, jakby nie patrzeć, nie?
No tak.
Dobra, patrzę sobie. Piwko, chrupki, kawa, myślałem, że mają pożywienie w tubkach, nie? No proszę bardzo, zmieniło się, więc możesz rozpatrzeć. Poczekajcie chwilkę, 10
ale
dni.
Sosy?
Nie, to nie może być chyba na osobę 43 kubki kawy. No bo zobacz, 10
nie,
dni.
Nie, to było dużo, no nie?
To było bardzo dużo, no nie?
A ile tam osób?
No nie, ale osób będą 4 będą osoby.
No to akurat, to na wszystkich 43 pewnie, no bo to masz 4 na osobę wychodzą.
Ale
tak?
To w takim razie ktoś będzie stratny o kubek, bo ta liczba się nie dzieli przez 4, nie? Całości.
Może będzie walka o ostatni kubek. Znaczy, o nie, 3.
Wrócą tylko 3 osoby, jedna po prostu nie wytrzyma, bo będzie brak kawy. Kurde, NASA tego nie przekminiła, nie? Jednak no jakby patrzeć.
Ale z jakiegoś powodu jest te 43, no zakładam, że to jest... Jakiś powód, że nie 44. No.
Może 44 to jego imię, więc stwierdzili, że 43 trzeba dać. Jakieś tam kwestie praw autorskich. Co mamy dalej? Syrop klonowy będzie, czekolada, spread to chyba jakiś taki, nie wiem.
Coś, sosy masz
robić. Coś takiego, tak. Mamy masło orzechowe, ostre sosy, ostrą musztardę, dżem truskawkowy, miodzik, cynamon, masło migdałowe nawet, kurde mol, to lepiej jedzą niż na ziemi jedzą pewnie na co dzień, nie? I 5 kanadyjskich produktów, moi drodzy. I 58 placków tortilli będzie.
Ciekawe jakiej wielkości, średnicy.
Wiesz co, jak tak patrzyłem, takie mniej więcej
to takie klasyczne.
No. Okay. Co mamy? What will satisfy the crew's sweet tooth? Czyli co słodkiego będzie ich, że tak powiem, mogło tam, w czym mogą wybierać? Będą puddingi, oto ja jestem wielkim fanem puddingów, więc bym się tutaj ucieszył. Ciasteczka, jakieś czekolada będzie, ciacho będzie. O, popatrz, ten powlekane migdały, czyli jakieś pewnie w czekoladzie albo w czymś tam. A cobbler to nie wiem,
właśnie
co to
też
jest.
Nie wiem, no.
Sprawdzisz, Dorian, co to jest cobbler? Albo ktoś niech napisze. Jaka jest potrzeba kofeiny? Koło ratunkowe numer 2, telefon do przyjaciela, zapytajmy Sławosza. Jest numer do Sławosza, dzwoń do Sławosza. W sensie nie będę dzwonił do Sławosza, żeby pytać go, jak chciał, jak bardzo chciało mu się kawy, nie? Zwłaszcza, że wiesz co, on był dość krótko, bo to też musimy o tym pamiętać, że co innego jest misja, jak jesteśmy pół roku na stacji kosmicznej i tam już wchodzi taka mocna rutyna. Co innego Sławosz, który był ile? 2 tygodnie, tak? I to niecałe 2 tygodnie, 10 dni chyba tam był, o ile mnie pamięć nie myli. I to była ekscytacja codzienna, wiesz, jakby łapanie życie chwilą, bo no po prostu no, przygoda życia, tak? I co innego tutaj, kiedy będą lecieć też przez tych 10 dni tę misję mieli, więc być może faktycznie tak dla samego pobudzenia to ta kawa nie będzie aż taka wymagana, nie?
No, ja myślę, że tam jest na początku przynajmniej tyle adrenaliny, że no ciekawe, czy mają w ogóle ochotę. To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, musisz zadać kiedyś Sławuszowi.
To zadam mu w takim razie, zadam mu.
Cobbler to jest takie ciasto z kruszonką po prostu.
Okej, ciasto. O. A nawet tutaj widzę, że Bosman nam napisał. Cobbler to coś jak tarta, owoce zapiekane pod pierzynką z ciasta. No to jak oceniasz? Poleciałabyś w kosmos pod względem żywieniowym?
Tak, przede wszystkim, że są te ostre sosy. Tam widziałam, że ktoś mówił, że to jest zły pomysł, ale wiecie co? Z ostrymi sosami jest tak, że generalnie każdy z nas różnie je toleruje. Toż też weźcie pod uwagę, że to jest tak z tymi połączeniami, nie? Że niektórzy mają tak, że ty łączysz, nie wiem, kefir i ogórek, nie wiem, wymyślam albo nie wiem. No jakieś, wiecie, każdy z nas pewnie ma jakieś takie połączenie, o czym myśli, że jak ktoś może łączyć, bo na pewno od razu leci do kibla. No nie, to tak nie wygląda. Każdy z nas ma różną mikrobiotę i to, że dla jednego ostre sosy to się równa od razu, wiesz, wizyta w toalecie i że boli piecze parę razy. Dla drugiego to aż takie nie będzie, nie? Tak. Odczuwalne. Wręcz może tylko poprawić satysfakcję z posiłku i tyle.
To prawda. No jakby widziałem już takie kombinacje żywieniowe, jak ludzie jedli, że ogórek z mlekiem, kiszony ogórek z mlekiem to jest nic w porównaniu do tego, jeszcze z dżemem na przykład, nie na tym. Tak, tutaj sobie astronauci jedzą właśnie, jak widzicie. O, i takie rzeczy robią. I oczywiście, no jakieś tam okruszki będą zawsze, jakby te filtry sobie ostatecznie poradzą. Natomiast musimy pamiętać, że będzie ich zdecydowanie mniej niż w przypadku... A widzicie, zacina się. Ja się tak zastanawiam, o co chodzi z tym podglądem naszym, a widzę, że tutaj mamy jakiś problem chyba z transmisją. Ale to trzeba będzie sprawdzić, już później trudno. W każdym razie... na czym skończyłem?
O kruszkach.
No właśnie, że te tortille jednak generują ich dużo, dużo mniej. No dobra, słuchaj, to dziękuję Ci bardzo
dziękuję
za ekspertyzę.
Bardzo. Pozdrawiam, dobranoc.
I zapraszam Was na kanał Darii. Może Darian wrzuci na czat nam, nie? Tak, i jest właśnie odcinek bardzo fajny o pracy zmianowej. Jak pracujecie na nocki, to bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście sobie weszli na kanał Darii. Ja Wam zaraz pokażę. Jak piszecie sobie forma na życie, to wyskoczy. I oto jest ten kanał tutaj. Muszę Darię pokazać. I tutaj jest ten właśnie odcinek Praca w nocy niszczy organizm, jak schakujesz zegar biologiczny. Generalnie poszukajcie, jak przetrwać nocki, nie? I tutaj ta rozmowa jest prześwietna. Mnóstwo ciekawych, że tak powiem, lifehacków i mnóstwo rozwiązań dla ludzi, którzy na noc pracują, bo jednak jakby nie patrzeć, jest to dla zdrowia rujnujące. O czym wie też NASA i astronauci oczywiście o sen bardzo mocno muszą dbać. No dobra, moi drodzy. Czy mógłby kolega powiedzieć, co ma na biurku do sterowania? To może kiedyś tam zrobimy, bo teraz ta kamera tak stoi, że to też tak nie do końca widać, nie? Wiesz co, Dorian, ja wyłączę i włączę może połączenie i zobaczymy, czy się, że tak powiem, coś stanie, nie? I włączę je jeszcze raz i może się zresetuje jakoś sensownie. Nie wiem, czy teraz widać, czy nie widać. Coś tam się połączyło, nie? Chyba. Bo widzę, że się połączyło. Czekajcie, bo teraz zgubiłem moje... O, centrum dowodzenia zgubiłem. No dobra, moi drodzy. Dobra. I co, mamy ekran, czy nie mamy go w ogóle? Teraz jest. No i dobra. To weź włącz i zobaczymy, czy działa teraz, nie? Astronauci. No nie, coś tu się dzieje niedobrego. Coś nam się zawiesiło. I tak nie chce za bardzo działać. Ale to wiecie, czasami tak bywa. Natomiast i tak już końcówka astrokawy, więc nie ma tego złego. Zapraszam Was bardzo serdecznie też do naszego sklepu. Tutaj jak widzicie na kreatorium.com jest sklep Astrofazy i tam możecie właśnie różnego rodzaju produkty znaleźć. Więc tutaj serdecznie zachęcam. A już widzę, co było ustawione. Opóźnienie jest opóźnione. Znaczy ustawione złe tutaj. Ale już teraz... Niestety trzeba by było wyłączyć program, żeby to później zlikwidować. No trudno, my bad, jak to się mówi. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli jakichś gadżetów potrzebujecie, właśnie tego typu różnych rzeczy, to tutaj znajdziecie je na właśnie tejże stronie. No i cóż, czas na kosmiczną pogodę. Próbował pan włączyć i wyłączyć, dokładnie, nie? Solar wind, moi drodzy. Wiatr słoneczny wieje z prędkością 431,3 km na sekundę i zobaczcie, jak niewiele protonów, 0,01 protona na centymetr sześcienny tylko. Ojojoj, wola Boga. Cóż to ma być w ogóle? Popatrzymy sobie teraz, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o tarczę słoneczną. No trochę tych plam, jak widzicie, jest. więc można sobie tutaj pooglądać. Jeżeli ktoś lubi oglądać, to będzie miał co oglądać. Już nam się niestety ten archipelag, który był wcześniej, schował bardzo mocno. Tutaj jak sobie powiększymy, to na brzegu jeszcze 4381 nam się żegna z nami. Ta najmniejsza z nich 4384 też tutaj plama słoneczna się chowa za chwilę za tarczę słoneczną. Co my mamy dalej? Dziura koronalna właściwie nam się trochę przemieściła od wtorku i rozwlekła. Jest trochę większa właśnie przez tę szczelinę. Leci bardzo dużo materii gwiazdowej. Oczywiście to nie jest dziura jakaś tam w powierzchni Słońca, nic z tych rzeczy, tylko przez atmosferę po prostu ona tutaj jest rozrzedzona, ta atmosfera, przez to, że właśnie wywiewa jakby stąd dużo wiatru gwiazdowego. Co my mamy dalej? Północna hemisfera, moi drodzy, i tutaj w kierunku Europy, w kierunku Syberii, gdzieś tam skierowane są te nasze jony. Na południowej znowu półkuli, w stronę kontynentu afrykańskiego. Z tego teraz muszę rozwlekać, zanim się włączy tamto z tym naszym opóźnieniem. W kierunku kontynentu afrykańskiego mamy to przesunięcie. No i czy bliskie przeloty asteroid dzisiaj jakieś będą? Mamy 12 dzisiaj. 12 nie. Jutro będzie taki w miarę bliski 08, jak widzicie, ale dzisiaj nic tutaj się spektakularnego nie dzieje. No dobra, moi drodzy. Dzięki za przywołanie wspomnień Neostrady. No nie, ale to właśnie nie jest kwestia internetu, bo u mnie tu wszystko chodzi dobrze, tylko jest kwestia, wiesz co, wysyłania po sieci obrazu z tego komputera, który jest tutaj do komputera nadawczego. Coś tam tutaj nie zgrzytnęło w programie, który łączy ten komputer z naszym programem nadawczym, nie? No ale musielibyśmy wyłączyć i włączyć program nadawczy, więc nie ma to już sensu pod koniec programu. Tak to jest. Niestety sprzętowe to nie jest rozwiązanie, tylko software'owe, a to potrafi być zgubne. Mniejsza. W każdym razie AstroSuchar. AstroSuchar, moi drodzy, AstroSuchar brzmi jak? Czym się różni Układ Słoneczny od miasta na Śląsku? Układ Słoneczny ma bary centrum, a miasto na Śląsku ma bary w centrum. Jezu. Dobrze, że mam czym popić po prostu tego sucharka pięknego. Natomiast, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy Wam za to spotkanie. Zapraszam oczywiście na nasz kanał astrofazowy, na kanale rzeczy do obejrzenia oczywiście są. Co mamy tutaj? Zaraz sobie popatrzymy. Jeżeli ktoś ma do nadrobienia, to ma do nadrobienia chociażby poniedziałkowy Pop Science, Antymateria, 62 miliardy za miligram. Mamy też Astrostory środowe, Droga Mleczna pędzi w jednym kierunku o wielkim atraktorze. Bardzo fajny odcinek, polecam, żeby sobie posłuchać, na przykład do snu, bardzo ciekawie. Nie ma tam animacji za bardzo, to jest słuchowisko, więc idealne właśnie takie, żeby sobie gdzieś w tle posłuchać. I co dalej? I oczywiście na jutro zapraszamy Was na piątek na AstroShorta i wyjątkowo w tym tygodniu właśnie odwróciliśmy publikację. W środę było AstroStory, a w niedzielę będzie kolejny AstroShort, więc takie newsy na weekend Wam zostawiamy. No i cóż, dzięki wielkie za ten live składu 3 Atlas i tego międzygwiezdnego alkoholu. No oby, wiesz, tego nie tyka, akurat ten się nie nadaje. Zresztą lepiej ostrożnie z każdym, bo to niezdrowe. W każdym razie jutro dzień klejnotów i piątek 13, uważajcie na siebie. To prawda, jutro jest piątek 13, więc być może to już właśnie a konto jutrzejszego dnia jakieś problemy mieliśmy tutaj z łącznością między komputerami i tyle. Polner, dziękuję nam za pokazanie zdjęć, a my dziękujemy za wysłanie tych zdjęć. Wysyłajcie, moi drodzy. Ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.
Olo.